Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Marek Polak przed momentem powiedział Państwu dobranoc, a my mówimy dzień dobry wieczór. Tak już tradycyjnie, 5 minut po północy, zapraszamy do godziny drugiej. A dzisiaj w naszej nocnej audycji zapraszamy Państwa w taką podróż do świata, w którym męskość miała twarz Marka Perepeczki, aktora, który w latach 70. podbił miliony serc Polaków rolą Janosika. Bo wystarczył przecież ten jeden serial Jerzego Passendorfera, by stał się pan Marek Perepeczko symbolem odwagi, uroku, też wolności, takim współczesnym zbójnikiem z duszą romantyka. No ale za tą legendą, drodzy Państwo, krył się przecież człowiek z krwi i kości, o ogromnej wrażliwości, niepokorny, czasem zagubiony, ale zawsze wierny swoim ideałom. I pretekstem do dzisiejszego spotkania jest książka, o której Państwu opowiadamy w naszych różnych programach, którą przedstawialiśmy w tym tygodniu w naszym cyklu właśnie tytuł tygodnia, a mowa tu o samotności Janosika. Pierwsza biografia Marka Perepeczki, autorstwa Marka Szymańskiego, którego witam w naszym nocnym programie.
Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór.
Pani Asiu, dzień dobry wieczór słuchaczom. Mam nadzieję, że jak ktoś nie śpi, to jakoś tam go zaciekawimy albo zainspirujemy.
Zapraszamy Państwa. Ja bardzo dziękuję, że Pan się zgodził przybyć do radia o tak późnej porze.
Noc ma to do siebie, że jakoś tak można się bardziej skupić na słowie, prawda?
Tak.
Na sobie i na słowie. Mhm. I na tym, co się do siebie mówi. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o Marku Perepeczce.
No, myślę, że nie tylko. Bo mamy aż 2 godziny, Panie Marku. Może nasi słuchacze zadzwonią z... Tak, oczywiście naszym głównym bohaterem spotkania jest pan Marek Perepeczko, ale jesteśmy ciekawi państwa wspomnień związanych z różnymi rolami pana Marka, bo no, oczywiście jak pada nazwisko Perepeczko, no to od razu wszyscy widzą go w roli tego harnasia, statr. Dumnego, silnego, ale też i romantyka, i wrażliwca ogromnego. Drodzy Państwo, już otwieramy linię telefoniczną 618654654, a my dzisiaj porozmawiamy o aktorze, którego Polska kochała, ale też o człowieku, który często płacił bardzo wysoką cenę za swoją niezależność. Zapraszamy.
Thank you.
Janosik i muzyka z tego filmu w wykonaniu, no nie w wykonaniu, tylko autorstwa Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To jest ten główny motyw, który kojarzymy z tym serialem, który rozpoczynał każdy odcinek. No cała Polska przecież zasiadała przed telewizorem, żeby zobaczyć kolejne przygody tego harnasia. Ale z tego, co pan tu pisze w książce, to jest rozdział Dylematy Harnasia, to o mały włos, a Marek Perepeczko nie dostałby tej roli. Bo tam była wielka kłótnia między aktorem, reżyserem. Tak. Kłótnia może za duże słowo, no tak, brak zrozumienia.
Tak wynika z tych relacji, do których dotarłem, bo w tym oficjalnym przekazie są tylko takie informacje bardzo ogólnikowe o tym. Jego żona Agnieszka Fitko-Prepeczko o tym opowiadała, że ona była głównie źródłem tego, zresztą wydaje mi się, że wiarygodnym, o tym, że Marek Perepeczko miał być wymieniony na innego aktora, tego, który potem zagrał zbójnika Bardosa. A wynikało to z konfliktu reżysera z Passendorfera, właśnie z Markiem. Moi rozmówcy mówili o tym dosyć oględnie, ale ja tak na zasadzie takiej troszeczkę analizy faktów i zbierania tych różnych opinii doszedłem do wniosku, że głównym winowajcą był scenariusz.
Tak, to o tym pan też pisze, tak. Że tak troszeczkę pisany na kolanie?
Według jakiejś wizji krakowskiego prozaika
Tadeusza Kwiatkowskiego.
Tadeusza Kwiatkowskiego to nie była wersja udana, dlatego była cała ekipa przekonana. Ten serial był jakimś, ja nie znam oryginału, wiem, że on został w 80% dialogu do Janosika zostały zmienione, to o czym świadczy. Bo one były generalnie rzecz biorąc, tak wynika z tych przekazów, mało filmowe, tam się mało działo, bohaterzy mieli mówić gwarą.
Tak, no, wyłącznie góralską
stałoby gwarą. Się z tego
byłoby
jakieś,
to nieczytelne.
Byłoby to nieczytelne, folklorystyczne. Tymczasem Passendorfer był takim sprawnym filmowcem, on chciał zrobić film przygodowy. A on chciał zrobić film, który ma jakieś tempo. Taki film Płaszcza i Szpady, a raczej Płaszcza i Ciupagi, można by powiedzieć, w tym wykonaniu. Efekt był taki, że Perepeczko spierał się na planie z reżyserem, bo oboje mieli inne wizje, dlatego że reżyser musiał ad hoc przystosowywać troszeczkę ten scenariusz do jakby rzeczywistości. Powiem tak, dziś patrzymy na Janosika z takim pewnym sentymentem, ja też. On nabrał pewnej, nawet powiedziałbym, takiej pewnej kultowości. Natomiast tak patrząc na niego chłodnym też okiem, on był dosyć zrobiony niedbale. Proszę sobie porównać, w tym czasie był nakręcony inny serial Andrzeja Konica, Czarne Chmury.
Tak.
To były filmy, które powstawały w tej samej konwencji. Ja piszę o tym w książce, ale w Czarnych Chmurach jest tempo, montaż, akcja, dzieje się. W Janosiku...
To tempo jest bardzo nierówne.
Tak. Wynikało z tego takiego trochę chaosu, który się wiało z scenariusza, potem wynikał trochę z pracy ekipy. Marek, co wynika z różnych relacji, ja tam cytuję jeden z reportaży z planu, który był bardzo prawdziwy. Tak. Marek na tym planie tam sprawiał wrażenie, że jest troszeczkę nieszczęśliwy. On się czuł trochę takim przesuwanym przez reżysera w tą i w drugą stronę. I Marek się buntował, bo zawsze był myślący i buntowniczy. To powodowało konflikt. To spowodowało, że o mało nie wyleciał z filmu. Pisze też o tym Witold Prykosz w swoich wspomnieniach. Nie mówiąc o przyczynach, ale mówi, że taki konflikt rzeczywiście był. Tak. Na szczęście on został zażegnany. Nie wiem, jak to się stało, ale tak się stało i dobrze. I wszyscy są szczęśliwi, również reżyser i Marek i cała ekipa przyznała, że to, że Marek jednak pozostał tym Janosikiem, to była bardzo dobra decyzja, no bo dziś tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby Janosikiem mógł być ktoś inny.
No ja sobie nie wyobrażam. Myślę, że nasi słuchacze również. Ja tutaj może przytoczę, zacytuję pana z tej książki. Marek walczył o swoją wizję bohatera, a koncepcyjna dezorganizacja na planie z pewnością mu w tym nie pomagała. I zaproszony przez Perepa, bo tak mówiono na pana Marka, też Marek Mokrowiecki gościł przez kilka dni na planie serialu i on potwierdza, że rzeczywiście Perepeczko kłócił się z Passendorferem, bo Marek Perepeczko widział Janosika bardziej jako ludowego herosa, a reżyser nie do końca potrafił wykorzystać umiejętności i potencjał Marka. No i Mokrowiecki miał rację. Widzowie pewnie nie dostrzegli niektórych niuansów, ale trudno zobaczyć na przykład Marka tańczącego z Bujnickiego mimo jego dużych zdolności tanecznych.
Tak, tak to prawda. Mokrowiecki, z którym miałem okazję się spotkać i odbyć długie rozmowy, bardzo ciekawa zresztą postać, do dzisiaj dyrektor, rocznik Marka ze szkoły aktorskiej. Razem ćwiczyli zresztą na siłowni, przyjaciele do końca życia, obecnie dyrektor teatru w Płocku. Długo mi wspominał i o Marku, i o tej sytuacji, przyglądał się ETA, więc to jest ten naoczny świadek, tam widział, był świadkiem tych sytuacji i przyznawał Markowi rację, nie? Że Marek chciał, żeby z jednej strony był to film przygodowy, taki prawdziwy film przygodowy, nie tylko z nazwy. Marek z jednej strony bardzo przywiązywał uwagę na przykład do scen walki. Zapraszał znajomych kaskaderów sam z siebie, żeby coś przećwiczyć, żeby to miało swoją dynamikę, żeby to miało jakiś sens. Wydaje się, że reżyserowi chodziło o to, żeby ten serial jak najszybciej skończyć. I
zapanował wielki chaos.
Tak, zapanował wielki chaos i z jednej strony Marek chciał właśnie, żeby to było, żeby te sceny takie dynamiczne były wcześniej przemyślane, jakoś przegrane, żeby do tego było, żeby one były starannie przygotowane, a z drugiej walczył o takiego Janosika, który nie tylko jest takim osiłkiem, tylko jest takim osiłkiem myślącym.
Tak, żeby nie prymitywny, silny, zaraz pierwszy do bójki, tylko tak. On też chciał takiego bohatera troszeczkę romantycznego, poetyckiego.
Tak. To się trochę udało, bo Marek taki był ze swojego wnętrza, mm-hmm. Ale rzeczywiście można było tego Marka tam bardziej wykorzystać, dlatego że my pamiętamy Janosika oczywiście jako główną postać, ale rozśmieszali nas, czy bawiły nas inne postaci, zachwycały nas inne postaci. Marek po prostu był swoją szlachetnością na tym ekranie.
Mhm. Tak.
Tak myślę.
Ale pan powiedział, że wspomniał, że sporo jest anegdot związanych z tym serialem i rzeczywiście no, cała ta powieść wybrzmiewa przeróżnymi opowiadaniami, wspomnieniami przyjaciół pana Marka Perepeczki, czy to z planu filmowego, czy ze scen teatralnych. A skoro mówimy o Janosiku, to może powspominajmy, co tam się jeszcze działo i kto się pojawił na planie. Na przykład pani Ewa Wiśniewska, ona tam grała hrabinę Izabelę.
Tak.
I ona wspomina różne sytuacje, ponieważ no, pan Marek Perepeczko był bardzo takim, dobrze raz, że zbudowanym mężczyzną, ale bardzo wysokim też.
To było, tak, to był pewien problem. Pani Ewa mi o tym opowiadała z uśmiechem, że musiała stawać na jakiejś skrzyneczce, tak. Żeby we wspólnych scenach była na równej wysokości z Markiem. Zresztą to, co dzisiaj urasta do rangi anegdoty, z czasem stało się Marka problemem, dlatego że ta jego janosikowość, wielkość, mówię tutaj o posturze, przeszkadzała troszeczkę innym reżyserom, żeby go jakoś w jakichś rolach obsadzać. Nie? Tak mi się wydaje. Dla niego to, on się po prostu nie mieścił w kadrze. Nie? Mhm. Możemy dzisiaj na to patrzy z pewnym uśmiechem, bo jakby dzisiejsza rzeczywistość troszeczkę temu zaprzecza, filmowa. Wtedy tak było, nie? On się nie mieścił w wizjach reżysera przez swoją wielkość, być może również przez zupełnie inne rzeczy, że Marek o tę rolę nie zabiegał, ale to jest zupełnie jeszcze pewnie odrębna historia, do której pewnie jeszcze w tej rozmowie wrócimy.
Tak, ale właśnie pan powiedział, że trudno było znaleźć dla niego odpowiednią rolę, ale przecież raz, że tak, ten Janosik, wcześniej jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, to powiedzieliśmy wspólnie, że ta rola się przykleiła do niego troszeczkę i on się nie mógł wyzwolić po tym serialu z tej etykiety, że jest Janosikiem. On przecież przez całe życie, raz, że był lojalny wobec swoich własnych zasad, ale przede wszystkim unikał blichtru, unikał właśnie tych łatwych etykiet, a tutaj mu się nie udało. Ale robię taką ogromną dygresję, by powiedzieć, że nie tylko przecież z Janosika kojarzymy pana Perepeczkę, bo przecież zagrał świetnie Adama Nowowiejskiego w Panu Wołodyjowskim i pewnie o tej roli też dzisiaj powiemy troszeczkę więcej. Był Altkiem Piwko w Wilczych Echach, czy w Wilczym Echu, i w serialu Kolumbowie też się pojawił. Więc to są takie bardzo znane, ambitne tytuły, ambitne filmy.
Tak, Nowowiejski tak naprawdę utorował mu drogę do takiej, do Janosika. Tak to sobie wyobrażam, tak to sobie też w powszechnej opinii jest, że to ten Nowowiejski utorował tego Janosika, bo od czasów Nowowiejskiego on stał się takim aktorem już naprawdę bardzo rozpoznawalnym. Był taki moment, Marek był bardzo popularny już przed Janosikiem. My go dzisiaj kojarzymy z Janosikiem, ale Marek był bardzo wziętym, popularnym aktorem przed Janosikiem. Pamiętam, był taki moment, ja to sobie przeanalizowałem, kiedy bodajże to był rok 69, kiedy na ekrany wszedł pan Wołodyjowski oraz Przygody pana Michała. Mhm. I mniej więcej w tym samym czasie powstał taki serial, właśnie to był spektakl teatralny, który został utworzony na taśmie filmowej z elementami jakichś lokacji takich zewnętrznych, dlatego czasami nazywany jest serialem, mianowicie Gniewko, syn rybaka. I tam tym Gniewkiem był Marek Perepeczko. Biegał jako taki średniowieczny rycerz z łukiem. I to było tak, że w piątki był emitowany, a wtedy był jeden program telewizji. W piątki był emitowany Gniewko, syn rybaka, a w sobotę pan Wołodyjowski, czy Przygody pana Michała, serial. One się w czasie zbiegły. Jeden program telewizji, w piątek Perepeczko, w sobotę Perepeczko, większej reklamy sobie nie można było wyobrazić, więc to był naprawdę czas Perepeczki. Krzysztof Zanussi mi opowiadał, że jak zatrudnił mniej więcej w tym samym czasie Marka Perepeczkę do takiej etiody telewizyjnej, czy nie wiem, czy nazwać etiodą, czy krótkim takim filmem chyba, czyli 30-minutowym, i która się dzieje w górach, to miał trudność, żeby ten Perepeczko znalazł dla Zanussiego czas. Nie? Mhm. A ja pytałem pana Krzysztofa, jest tam bardzo takiego eleganckiego, takiego bardzo takiego wyrażającego się tak bardzo ładnie i tak kwieciście pana Krzysztofa, to on mu powiedział mi coś, z czym ja się zgadzam, że on pasował takiego bohatera, z którego bije taka wewnętrzna porządność. I że Marek taki był. I ja myślę, że jeżeli my pamiętamy tego Janosika i pamiętamy inne role Marka Perepeczki, to właśnie z tej wewnętrznej porządności. Nie? Że patrzyło się na Marka Perepeczkę, nawet Wajda tak powiedział, pamiętam, w którejś, już nie miałem okazji spytać Andrzeja Wajdy o Marka Perepeczkę, chociaż miałem okazję Wajdę poznać, z nim rozmawiać, ale niestety, jak już pisałem książkę, wiadomo, Wajda nie żyje dawno, że Wajda też bardzo lubił Marka Perepeczkę. Czasami miał problem, gdzie go obsadzać, zagrał większe role w Brzezinie, zagrał większe role w Weselu, ale bardzo lubił Marka, bo właśnie lubił tą jego taką właśnie taką... Opowiadał o tym, że lubi Marku tą jego taką właśnie taką bardzo jasną osobowość. Tak powiedział dokładnie Andrzej Wajda. I oni dlatego się lubili, bo Wajda miał też jasną osobowość. To był człowiek, z którym można było normalnie rozmawiać. On dawał aktorom na planie bardzo dużo swobody. Niektórzy nawet złosili i mówili, że tak naprawdę Wajda nie reżyseruje, tylko inni za niego reżyserują. To było złośliwe, dlatego że reżyseria Wajdy polegała na tym, że on wybierał sobie dobrych aktorów. Tutaj wkładł taką duży jakby ciężar, czy jakby na to punkt ciężkości kładł na dobór aktorów, a potem dawał im pełną swobodę, że po prostu mają grać, natomiast udzielał tylko rad technicznych. Nie mówił źle, dobrze, tylko mówił, co, to skróć, to wydłuż. I to były głównie jego
miał
rady.
Miał do nich całkowite zaufanie.
Tak, i to się sprawdzało. I miał wizję oczywiście całą taką swoją autorską, jak chce to widzieć. Natomiast doskonale rozumiał się z Markiem, a Marek z nim. I jeżeli jakiegoś reżysera Marek dobrze wspomina, to Andrzeja Wajdę. Właśnie przez tą swobodę. I Marek przecież zagrał i zagrał Marek w Weselu, i zagrał Marek jeszcze w kilku innych. Czasami to były Polowanie na muchy, tam akurat był jakiś epizod.
Tak, małe role.
Małe role, ale oczywiście ta końcowa też taka też epizodyczna w Panu Tadeuszu. Natomiast zawsze temu Markowi dał jakoś tam zaistnieć, zawsze dopóki się tylko dało, o tym Marku pamiętał.
Dzisiaj wspominamy Marka Perepeczkę w naszych nocnych rozmowach z autorem pierwszej biografii aktora Marka Perepeczki, czyli Samotność Janosika. Teraz Państwu coś zagramy i za 4 minuty wracamy.
Rozmowy.
Dzisiaj wieczorem, w nocy do drugiej będziemy wspominać rolę Marka Perepeczki. I trudno uwierzyć, że mija, za chwileczkę minie, tak dokładnie 17 listopada, 20 lat od śmierci aktora. Aktora, który kochał szczerze film, teatr, cenił sobie przyjaźń, lojalność. Sławę chyba traktował troszeczkę jak coś, co po prostu przyszło. Czasami przypadkiem. Dzisiaj rozmawiamy o życiu, o rolach, samotności i sile Marka Perepeczki. A opowiadać będzie Marek też, ale Szymański, który napisał pierwszą biografię aktora. Panie Marku, dlaczego właśnie teraz postanowił pan napisać biografię Marka Perepeczki? Pan się uśmiecha, bo to bardzo, bardzo długa historia, tak? Albo może inaczej.
Bo to jest trudne pytanie.
Skąd po tylu latach pomysł, żeby przywrócić pamięć o Marku Perepeczce? Ja pokazać go w pełnym wymiarze.
Ja powiem tak trochę od serca. Wcześniej napisałem książkę Polska na filmowo. To był taki pierwszy przewodnik, opowieść o miejscach, w których kręcono filmy. Tam się Janosik przewijał. I ten Janosik trafił na moją okładkę. Ta opowieść o Janosiku w biografii jest trochę taką kontynuacją, ale ktoś kiedyś powiedział o tej mojej poprzedniej książce, że to jest taka książka napisana trochę na takiej nuty nostalgii za tym, co było.
Tak.
I myślę, że Marek Perepeczko powstał na tej samej nucie, takiej nostalgii za tym, co było. Czyli za tymi czasami, kiedy byłem nastolatkiem i Marek Perepeczko był moim idolem, podobnie jak Hans Kloss, czyli Stanisław Mikulski i jeszcze Janek, czyli Janusz Gajus z tych pancernych i tak dalej, i tak dalej. Ale ten Janosik chyba najbardziej. I tak troszeczkę to była taka nostalgiczna podróż do tych czasów szczęśliwości, przynajmniej takie mam w głowie, do tego wyczekiwania na kolejny odcinek i do tej takiej bardzo szlachetnej postaci Janosika, bo to nie tylko chodziło o siłę Janosika. On bił taką szlachetnością. Gdyby to był taki tępy osiłek, to nikt by go nie zapamiętał. A Janosik bił taką szlachetnością. Ja myślę, że ta szlachetność tak mnie trochę przyciągała do tej postaci, do tej książki. Ja też miałem na względzie, że to zaczęło za mną chodzić. Ja napisałem we wstępie, że to chyba opatrzność jakoś zdecydowała, że tą książkę, bo ten Janosik nieustannie do mnie wracał. Ja mówię, czemu on do mnie wraca, co on mnie męczy? I stwierdziłem, że to zaczynam to pisać. Wtedy nawet zwracałem się do Marka. Dobra, Marek, zaczynam to pisać.
Rozmawialiście ze sobą.
Rozmawialiśmy. Ja mówię, dobra, Marek, zaczynam to pisać. Jak będę miał dobre znaki z otoczenia, że mam to pisać, piszę. Jak nie,
to pan zrezygnuje?
To po prostu zrezygnuję albo odłożę to gdzieś tam na jakiś późniejszy czas. I te pierwsze moje sygnały z otoczenia, pierwsze moje kontakty, docieranie do aktorów, do ludzi, którzy go znali, były pozytywne. Magda Zawadzka odpowiedziała pozytywnie. Jan Englert odpowiedział pozytywnie. Ja nie znałem tych ludzi. Ja się nie otaczam, nie jestem z Warszawy, więc trudno mi o kontakty warszawskie, a to są głównie kontakty warszawskie.
A przepraszam, ale jak to wyglądało? Dzwonił pan na przykład do pana Jana Englerta, przedstawiał się i po słowach, że pisze pan biografię, otrzymywał pan odpowiedzi na pytania?
Tak naprawdę to byłem człowiekiem trochę z ulicy w pewnym sensie,
tak.
I szedłem kluczem takim najprostszym, czyli tak, Jan Englert, wtedy jeszcze dyrektor Teatru Narodowego. Teraz już były dyrektor, bo w sierpniu kończył, zrezygnował ostatecznie z tej funkcji dyrektora artystycznego. Więc po prostu napisałem maila do Teatru Narodowego, tak poradziła mi pani sekretarka, że ona przekaże panu dyrektorowi. No i napisałem mu, że jutro, to było dosyć aroganckie z mojej strony, w cudzysłowie, jutro będę w Warszawie, czy pan miałby czas, żeby się ze mną zobaczyć? I dostałem do samego dnia odpowiedź. Jak Marek Perepeczko, to oczywiście tak. Więc to nie ja otworzyłem drzwi, tylko Marek otwierał drzwi. Był lubiany. Marek był lubiany i na hasło Marek Perepeczko po prostu te drzwi się same otwierały. I miałem czas, żeby porozmawiać. Jan Englert mimo naprawdę dużych zajęć, tam obowiązków takich i takich administracyjnych i artystycznych, kolejka była pod jego drzwiami, pod gabinetem, a on się rozgadał na temat Marka Perepeczki. Oni się nie znali jakoś tam specjalnie długo, bo oni się poznali w szkole aktorskiej na Miodowej w Warszawie. Trochę tak się spotykali na korytarzach. Potem zagrali razem w Kolumbach. Czasami na jakichś spotkaniach, gdzieś tam przy okazji różnych premier czy tak dalej, i tak dalej. Ale Jan Englert jest dobrym psychologiem, muszę powiedzieć, bo bardzo tak celnie opowiadał o Marku. I mówi, wtedy on, to był początek moich poszukiwań związanych z Markiem Perepeczko, i on wtedy powiedział takie znamienne zdanie, że wie pan co, jak pan chce szukać prawdy o Marku Perepeczko, to niech pan jej szuka w Australii. Ja rozumiałem jego myśl. Bo to, co się działo z Markiem Perepeczko w Australii, to pewnie też pewnie do tego wrócimy, to jest taka esencja tego, co się z Markiem działo w ogóle w jego życiu. Nie? Czyli takie stany depresyjne. Nie waham się tego użyć, bo myślę, że to była depresja. Potwierdzają to również znajomi. Taki stan takiego zniechęcenia, frustracji, trochę prób robienia czegoś tam.
No, on miał swój mrok.
Czy mam być w Polsce, czy mam być przy Agnieszce. Wszystkich jego rozterek, nie? I rzeczywiście Englert, opowiadając mi o Perepeczce, tak ze strony takiej psychologii, i on tak zastanawiał się, dumał, tam kolejka rosła przed gabinetem, on się dumał, co jeszcze może im powiedzieć, a to były celne bardzo uwagi, i ja dobrze wychwytywał tą osobność Marka. Że Marek był zawsze osobny w szkole aktorskiej. On był osobny, on był zbuntowany. On przez swój bunt wyleciał na pierwszym roku ze szkoły, potem został ponownie przyjęty, ale on
to
się buntował.
Razem z Friedmanem, prawda?
Wylecieli razem z Friedmanem. Friedman za głupie żarty. Zresztą do końca życia można powiedzieć, że z tego był uznany, ale też wybitny satyryk, wybitny aktor. Natomiast żartował nie w tym miejscu, nie o tym czasie przed profesorami szkoły aktorskiej, a Marek wyleciał za bunt ze względu na lekcje rytmiki, bo on uznał, że one są bez sensu i w ogóle niepotrzebne. Powiedział, że nie będzie chodził i nie chodził. No i nie dostał się, nie zaliczono mu tej rytmiki, w efekcie został nie był na części zajęć, nie pamiętam już szczegółów, w każdym razie wyleciał ze szkoły. Na szczęście lubiła go opiekunka roku, wybitna też pedagog i aktor Ryszarda Hanin, pani profesor Ryszarda Hanin. Dzięki Ryszardzie Hanin, którego lubiła, na te studia wrócił.
Tak, ale wcześniej poszli uczyć do szkoły, tak? To był też ten moment?
W tak zwanym międzyczasie, jakby powiedział Melchior Wańkowicz, Marek trafił do telewizyjnego studia, młodzieżowe studio poetyckie, tak to chyba się nazywało, Andrzeja Konica, tego Odstawki większej niż życie, który reżyserował takie, to było wtedy to było na żywo emitowane, gdzie młodzi ludzie wybrani w konkursie, taka była formuła tego programu, młodzi ludzie wybrani w konkursie recytowali poezję. Czasami to była poezja rewolucyjna, czasami to byli polscy poeci. W każdym razie spotkali się tam przyszli adepci i absolwenci szkoły aktorskiej, bo spotkał się tam Marek Perepeczko z Janem Englertem, który jeszcze wtedy nie był w szkole. To były czasy, tak, bo nie chcę tutaj stracić jakiejś chronologii, ale tak, przez młodzieżowe studio poetyckie przetoczyli się. W pewnym momencie spotkali się ze sobą, bo Angler akurat był starszy, on dostał się wcześniej do szkoły, ale przez chwilę się spotkali w szkole aktorskiej w poniżowym studiu. Englert, Olbryski, Magda Zawadzka i Marek Perepeczko.
Jakie grono.
Tak. I potem oni się wszyscy spotkali zresztą w szkole aktorskiej. I także to młodzieżowe studio poetyckie Andrzeja Konica to była taka też fajna trampolina do tego, żeby potem zaistnieć i dostać się do szkoły. I no Marek. Dla niego to była, myślę, taka dobra szkoła takiego też bycia trochę przed kamerą. On o tym mówił, nie? Że to jest taka, to była dobra szkoła, pierwsza, że jak ma się zachować przed kamerą. Zresztą muszę pani powiedzieć, że Marek otwarcie o tym mówił, że woli film niż teatr. Dzisiaj jak się słucha jakichś artystów, to mówią, nie, film to coś dodatkowego, teatr to jest to najważniejsze i w ogóle to tam. Nawet jak to nie jest prawda. Natomiast w wypadku Marka on świadomie od początku wybrał film. Nie wiem, czy może dzięki temu młodzieżowemu studiu poetyckiemu mu się spodobało obcowanie z kamerą wtedy telewizyjną, czy też jakieś inne doświadczenia co spowodowały, ale Marek świadomie wybrał film. On trochę tak sarkastycznie o tym mówił, że w filmie lepiej płacą. Co wtedy było poniekąd też prawdą, bo te etaty w teatrach były dosyć marne i aktorzy musieli jeździć i chałturzyć po kraju. Natomiast Marek świadomie wybrał film, albo też film wybrał jego, bo jego paradoksalnie, mimo późniejszych kłopotów, od początku lubiła kamerę.
Tak, chciałam to też podkreślić. Rzeczywiście tak było. Ale tak, wspominał pan Jana Englerta, ale pan też dostał się do Daniela Olbrychskiego i to tak dosłownie, bo przecież gościł pan w domu Olbrychskiego. No i tam chyba były rzeczywiście wzruszające wspomnienia, wzruszające i takie bardzo mocne słowa, bo Daniel Olbrychski mówi wprost, że uważał Marka Perepeczkę za swojego brata. To tak, była taka więź.
Bardzo mi zależało na kontakcie z Danielem Olbrychskim, dlatego że oni się przyjaźnili i jednocześnie ze sobą rywalizowali. Nie tylko na planie filmowym, ale również jak chodzi o sprawność fizyczną, bo jeden i drugi był bardzo sprawny, jeździli konno, popisywali się swoimi umiejętnościami, nie wiem, woltyżerki, szermierki, wszelką sprawnością. I ta przyjaźń trwała w zasadzie do końca życia, bo Marek, Daniel Olbrychski również też odwiedzał, jak był w Australii, to też odwiedził Marka i Agnieszkę podczas swojego gdzieś tam jakiegoś tournée po Australii. I zależało mi na tym Danielu Olbrychskim i jakoś mi specjalnie nie schlebia, że poznałem takich wielkich tego świata, jak chodzi o świat aktorski, ale rzeczywiście satysfakcja wynika z tego, że byli to ludzie, którzy mogli tak wiele powiedzieć o Marku i to, że tak znani i wybitni aktorzy mówią o Marku, to trochę podnosi też wartość tej książki. Dlatego zależało mi na Danielu Olbrychskim, tym bardziej, że Daniel Olbrychski, jak tylko zadzwoniłem, odebrała jego żona, na początku z dosyć dużą rezerwą, ale drugi telefon to już był zupełnie inny. Tak, jak o Marku, to oczywiście, to kiedy pan przyjedzie? I to nie było szybkie spotkanie, bo w zasadzie to właściwie popołudnie spędziliśmy razem z Danielem Lubelskim, gdzie on mi opowiadał różne dygresje ze swojego życia, to swoją drogą, bo on jest takim bardzo takim barwnym opowiadaczem, bardzo mi się to podoba. A ja jestem gadułą też. Natomiast bardzo dużo opowieści o Marku, o ich przyjaźni. I to było dla mnie clue. Że opowiadał o tym, jak się poznali, jak grali razem, jak... Opowiadał mi bardzo ciekawą historię. I mogę się teraz tak, to mi się przypomniało, mogę też pani z panią się tym podzielić, dlatego że Marek był znany z tego, że jest abstynentem.
Tak.
I Marek...
Nie palił, nie pił, nie romansował.
Marek, tak jest. Nie palił, nie pił i nie romansował. A to najczęściej w tamtych czasach szło w parze. I Olbryski mówi, no kurczę, zawisza czarne. Nie pił, nie palił, żadnych romansów, mówi. Święty. I mówi, ale Marek taki rzeczywiście był. I była ciekawa historia, bo pojechali na plan filmu Wajdy, który był na podstawie prozy Bułhakowa. I ten Piłat i inni. To jest polski tytuł. I Marek, właśnie o tym filmie jeszcze nie mówili, tam Marek zagrał Centuriona Marka Szczurza Śmierć. To był trochę Bułhakow przeniesiony w czasy współczesne. Czasami akcja się nawet toczyła gdzieś tam na ulicach, nie? Że ten Przoniak, który zagrał Jezusa, szedł ulicami, nie pamiętam, czy to było Monachium, czy Wiesbaden, szedł tam normalnie i to było tak na żywca, mówiąc kolokwialnie, nagrywane, ludzie patrzyli, co się dzieje, a to Wajda kręci Bułhakowa. Wajda, tylko Olbryski mi opowiadał, że wie pan co? Poszliśmy z Markiem do kasyna w Wiesbaden. I Marek zaczął tak intensywnie grać, że przepuścił całą swoją garżę. Nie? I to było do Marka niepodobne. Ja mówię, Marek, odejdź już od tego stolika. Przestań grać, bo za chwilę stracisz wszystko, co zarobiłeś. Wszystkie marki. A Marek mówi, ale mogę wygrać, nie? Stracił wszystko i potem Daniel Lubelski się dzielił taką konstatacją, takim wrażeniem, że Marek stronił od tych wszystkich używek, dlatego że być może miał skłonność, to jest hipoteza, tak. Być może miał skłonność do uzależnienia i wiedział o tym. Ta sytuacja z tego Wiesbaden troszkę może o tym świadczyć, nie? Że on nie potrafił się zatrzymać.
Jak już wchodził, to na całego.
Tak, tak. Mm-hmm. Poszedł na całego i to była sugestia Daniela Olbryskiego, nie moja, nie? Że być może to jego, taka jego wstrzemięźliwość to wynikała trochę ze świadomości, że on tego nie może robić, bo gdzieś tam się w tych używkach zapomni. Zresztą przeskoczmy troszeczkę kilkadziesiąt lat później. Tomasz Sętowski, znany polski malarz surrealista, chyba w tej chwili najwybitniejszy. Jego obrazy mają naprawdę niebagatelne ceny. Trochę taki następca Beksińskiego, chociaż on by się być może trochę obruszył, bo jest samodzielnym artystą, ale polecam, jak ktoś lubi sztukę, interesuje się sztuką i lubi klimaty Beksińskiego, to zobaczcie sobie obrazy Tomasza Sętowskiego. Ja pana Tomasza poznałem i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Sętowski pytał mi te same historie, że oni też razem jeździli do kasyna. Gdzieś tam na Śląsku. I też Marek bardzo to lubił, ale tu był bardziej wstrzemięźliwy. Także gdzieś tam też jednak troszkę taka nutka hazardu mu została.
A jednak,
nie? W każdym razie kończąc wątek Olbryskiego, bardzo fajna rozmowa, taka ciepła, wiele opowieści o Marku, wszystko zawarłem w książce. I no, myślę sobie, że pan Daniel zresztą bardzo się ucieszył, kiedy książka się ukazała.
A już dostał egzemplarz? Już ma u siebie?
Nie wiem, czy dostał, ale został wysłany. Jak się dowiedział, że książka wyszła, to się bardzo ucieszył. Nie? Mhm. I natychmiast odpowiedział, kiedy mu napisałem, książka wyszła, od razu się umówiliśmy, gdzie mam wysłać i tak dalej. Także widać, że jest żywo tym zainteresowany. I być może jeszcze usłyszymy, jak to Daniel Lubelski będzie mówił i o Marku, i o książce.
No bo pani Magdalena Zawadzka już książkę dostała.
tak, wysłała mi serduszka, muszę powiedzieć, to było ujmujące, że wysłała mi serduszka i bardzo się cieszyła z tej książki. Zresztą taka mała dygresja, to pokolenie aktorów perepeczkowych z tego pokolenia lat 40., czyli z tego pokolenia Kolumbów, tak nazwijmy to umownie, to są naprawdę ludzie, którzy mają bardzo duży hard ducha, są bardzo sprawni umysłowo i sprawni fizycznie. W końcu ci, którymi się Marek otaczał. Nie? Ja, Magda Zawadzka biegła na spektakl teatralny i mówi, panie Marku, idę na spektakl, niech pan zostawi książkę w teatrze. I dlaczego o tym mówię? Bo przecież nie ujmując, pani Magda jest ciągle bardzo ładną kobietą, ale przede wszystkim tak sprawną intelektualnie, jeszcze gra.
Tak, cały czas występuje.
To jest niezwykłe, nie? To jest zupełnie niezwykłe. Dla odmiany, muszę pani powiedzieć, Marek Perepeczko zapominał tekst i chyba miał, to była jakaś jego taka cecha, bo zapominał również w szkole aktorskiej, a również jak był potem dyrektorem w Częstochowie i grał w jakichś spektaklach, to pamiętali aktorzy, że Marek tekst zapominał. Być może to było, z przyczyną była jego depresja, albo takie stany postdepresyjne, tak to sobie kleję, że to mogło tak wyglądać, ale nikt nie widział, niezorientowany, że Marek zapomniał tekstu, bo był aktorem.
Tak to potrafił rozegrać.
Tak to potrafił rozegrać, że już w szkole aktorskiej trochę kpili z tego profesorowie, że no, Perepeczko, ja widziałem, że ty nie znałeś tego tekstu, ale doskonale z tego wybrnąłeś.
Mhm. No to też jest talent.
Niewątpliwie Marek był aktorem z krwi i kości.
Panie Marku, pan wie, że już za 7 minut będzie pierwsza?
Jak cóż, już jesteśmy. Już jest sobota od godziny.
Tak jest.
Prawie.
Sobota, 18 dzień października, a my z państwem będziemy do drugiej.